Będziemy dzisiaj czytać dalej list do Hebrajczyków, 12 rozdział. Spróbujemy się zmierzyć z takim tematem, który krótko można nazwać Boże wychowanie. Ale zanim będziemy czytać tamten fragment, to wrócimy do fundamentu naszej wiary. Oczywiście fundamentem naszej wiary jest Jezus Chrystus i to ukrzyżowany. Dlatego przeczytamy na początek, jako wstęp, fragment z listu do Galacjan, z 2 rozdziału. Już kilkakrotnie go czytaliśmy, przeczytamy jeszcze raz ten sam fragment. 2 rozdział od 15 do 21 wersetu. Apostoł Paweł pisze takie słowa. My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa i myśmy Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa. Ponieważ z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym służył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. O czym tu jest mowa? Mowa jest oczywiście o usprawiedliwieniu Bożym. O usprawiedliwienie jest podstawą naszego zbawienia. Od tego wszystko się zaczyna. Całe życie z Bogiem zaczyna się od usprawiedliwienia. Od tego wszystkiego, co się dokonało na krzyżu. Paweł, apostoł Paweł, zarówno on, jak i wszyscy apostołowie to byli Żydzi, którzy urodzili się pod Starym Przymierzem. Od dziecka przestrzegali prawa. Żyli, spełniając to, co Paweł nazywa uczynkami prawa, uczynkami zakonu. A jednak okazało się, że są grzesznikami, że sprawiedliwości nie osiągnęli. I gdy to zostało im objawione, szukali usprawiedliwienia nie w uczynkach prawa, ale w Chrystusie. Tak jak Paweł mówi, wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa i myśmy w Chrystusa uwierzyli. A skoro oni, jako grzesznicy, szukają usprawiedliwienia w Chrystusie, czy to znaczy, że Chrystus jest sługą grzechu? Nie. Dlaczego? Dlatego, co jest opisane trochę później. Paweł mówi tak, albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Każdy grzesznik, który żył pod prawem, czy też każdy grzesznik, który nie żył pod prawem mojżeszowym, na każdym grzeszniku ciąży wyrok śmierci. Każdy jest przez prawo skazany na śmierć, ponieważ karą za grzech jest śmierć, tak jak jest to zapisane w Słowie Bożym. I prawo nie daje możliwości ucieczki od tego. Nikt, kto szuka sprawiedliwości w prawie, jeżeli chociaż raz to prawo złamał, to nie spotka niczego innego, jak tylko śmierć. Jedyna ucieczka jest przez wiarę, tak jak jest to napisane. I dalej jest to opisane w taki sposób: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Po pierwsze, na krzyżu Chrystus umarł, biorąc na siebie wyrok śmierci wszystkich tych, którzy w Niego wierzą. Wyrok został wykonany. Śmierć została poniesiona. Każdy, kto wierzy, umarł. Skoro wyrok został wykonany, to prawo już nie ma nic do tego, na kim wyrok został wykonany. Wypełnieniem prawa dla nas grzeszników, jest krzyż Chrystusa. Chrystus wypełnił prawo w ten sposób, że nie zgrzeszył, ale dla nas nie miałoby to żadnego znaczenia, gdyby nie krzyż. Na krzyżu umarł czysty, doskonały Chrystus. I dlatego mógł wziąć na siebie nasz wyrok, nasze potępienie i śmierć, która nam się należała. A skoro On umarł, to i my umarliśmy. Przez Jego śmierć już nie żyjemy dla prawa. Przez Jego śmierć stało się coś, czego nigdy byśmy nie osiągnęli przez żadne uczynki, nawet najlepsze nasze postępowanie. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. W ten sposób mogę przyjść do Boga. Usprawiedliwienie wyjmuje człowieka spod prawa i przyprowadza go do Boga. Ale usprawiedliwienie ma też pewien skutek. Jest nowy człowiek i nowy sposób życia. Nie wracamy do uczynków. Uczynki mogą zapewnić nam tylko jedno. Okażemy się znowu przestępcami i znowu zaciąży na nas wyrok. Życie z wiary człowieka usprawiedliwionego przez krzyż Chrystusa polega na tym, co jest opisane dalej w wersecie 20. Obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. To jest sposób życia. Nie uczynki, ale wiara w Syna Bożego, tego, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas. Wziął na siebie cały nasz wyrok, żebyśmy my mogli żyć dla Boga. I kończy Paweł tymi słowami: nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez prawo jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus darem otrzyma. Jeżeli mógłbym przez uczynki osiągnąć sprawiedliwość, to Chrystus niepotrzebnie przychodzi. Jego śmierć byłaby niepotrzebna. Wystarczyłoby mnie tylko pouczyć, co mam robić, żebym był sprawiedliwy. Ale tak jak czytaliśmy wcześniej, z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwiony nikt. Nikt. Ani Żydzi, ani poganie. Wszyscy, którzy są usprawiedliwieni, są usprawiedliwieni tylko w jeden sposób. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas. Zanim wrócimy jeszcze do listu do Hebrajczyków, przeczytamy jeszcze jeden fragment. To jest nasz fundament, fundament naszej wiary. Jezus Chrystus, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas. Wziął na siebie cały nasz wyrok, całe potępienie, umarł, żebyśmy my mogli żyć. Nasze życie w ciele jest związane z tym, że jeszcze umrzemy, ponieważ skażenie grzechem powoduje to, że czeka nas śmierć tego ciała. Jesteśmy związani z umierającym ciałem, ale jesteśmy już nowym człowiekiem. Nowym, który zmierza do ojczyzny w niebie. I oczekuje stamtąd Zbawiciela, który przemieni nasze ciała na postać podobną do Jego uwielbionego ciała. Tą mocą, którą sobie wszystko poddać może. Jeszcze tylko jeden werset przeczytam z Ewangelii Jana, który mówi, jaki jest skutek tego, gdy ktoś uwierzy. Ten zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Każdy, który uwierzył, jest dzieckiem Boga. A skoro jest dzieckiem, to Bóg traktuje tego człowieka jak swoje dziecko, czyli jak ojciec. Wychowuje. W liście do Rzymian mamy zapisane, jaki jest cel tego wychowania. 8 rozdział, 29 werset mówi tak. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobnymi do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Bóg nas wychowuje. Nie zostawił nas samymi tutaj, żebyśmy się męczyli, brnąc przez życie, ale wychowuje nas, żeby nas upodobnić do obrazu swojego Syna. Zajmuje się nami jak ojciec. I o tym spróbujemy dzisiaj mówić. Dlatego przeczytamy sobie rozdział 12 listu do Hebrajczyków od 1 do 17 wersetu. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. I zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do syna. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadczy. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. I prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Żeby nikt nie był rozpustny i lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem zmiany swojego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Zaczynamy oczywiście od tego, co jest jakby sensem życia wiary. Czyli patrzymy na Chrystusa. Ten, który wierzy, patrzy na Chrystusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Cały obłok świadków, który był wymieniony w 11 rozdziale, on może zaświadczyć nam o tym, że dobiegnięcie do mety jest możliwe. Może zaświadczyć nam o tym, że ten, który działał w ich życiu skutecznie, tak samo skutecznie będzie działał w naszym życiu. Jednak skupiać mamy się nie na nich, ale na tym, który jest źródłem i dokończycielem naszej wiary. Na Chrystusie, patrząc na wzór, jaki mamy w Nim. On przez całe życie dążył do chwały, do tego momentu, kiedy zasiądzie na prawicy Ojca, dążył przez życie pośród cierpienia, odrzucenia, a na końcu jego tego ziemskiego życia był krzyż. To jest wzór, w którym mamy patrzeć, jak mamy przeżywać swoje życie. Patrząc troszkę dalej, niż tylko nasze oczy mogą sięgnąć. Nie skupiać się na tym, co tu widzimy, ale na tym, do czego zmierzamy. Bóg, który przyjął nas jako swoje dzieci, nie zostawił nas samych. Zostawił nam wszystko, co jest potrzebne, żeby mógł nas wychowywać. Czy też jest tak obecny w naszym życiu, że wychowuje nas jak swoje dzieci. Zresztą Jego wychowanie jest dowodem tego, że jesteśmy Jego. Kto jest bez Bożego wychowania, jest dzieckiem nieprawym. W tym fragmencie, od samego początku, autor używa takich analogii sportowych. Na początku mówi o biegu, później używa słów, które są używane, były używane w czasie odnośnie przygotowywania do olimpiady, które były używane wśród sportowców. Zachęcając nas do tego, żebyśmy biegli, patrząc na Chrystusa, później mówi też, żebyśmy się poddawali Bogu, Ojcu, który będzie nas ćwiczył. Będzie nas, mówiąc językiem sportowym, trenował, żebyśmy mogli podążać do tego, do czego nas przeznaczy. I cała rzecz w tym fragmencie, o czym mówi autor, to jest zwrócenie uwagi na to, na właściwą postawę wobec Bożego wychowania. Zaczyna od cytatu ze Starego Testamentu, z przypowieści. Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bóg zajmuje się nami na dwa sposoby. Poucza nas, a potem to, czego nas naucza, czy to pouczenie wprowadza w nasze życie przez doświadczenie. Te słowa, które są użyte, bo kogo Pan miłuje, tego każe i chłoszcze każdego syna, to są słowa greckie, które mają dosyć ciekawe znaczenie. Nie potrafię tego wymówić po grecku, więc nie będę próbował. Powiem tylko, co one oznaczają. Pierwsze słowo, które jest przetłumaczone jako każe, znaczy wychowuje, kształci, uczy, ćwiczy, poprawia, kieruje. A drugie słowo, które przetłumaczone jest jako chłoszcze, znaczy biczuje, smaga, chłoszcze, ćwiczy. Gdy mowa jest o ćwiczeniu, to możemy być pewni, że to nie chodzi o takie ćwiczenie, jak my myślimy. Te słowa były używane odnośnie wychowania dziecka płci męskiej, chłopca. On był wychowywany w taki sposób, że w czasie tego wychowywania, czy też ćwiczenia, często była używana rózgą. Nie żałowano. W naszych czasach jest to niedopuszczalne raczej i niezgodne z prawem, żeby, czy też uznawane za znęcanie się nad dzieckiem. Jednak w tamtych okolicznościach rózga była nieodzownym elementem wychowania. Oprócz tego, że chłopiec był prowadzony na wszelkiego rodzaju zajęcia, do nauczycieli filozofii, retoryki, jakiekolwiek tam dyscypliny jeszcze wtedy były prowadzone na zajęcia sportowe, musiał być też zdyscyplinowany i robić postępy. Dlatego używano rózgi, żeby go dyscyplinować. A cel tego był taki, żeby nauczyć go korzystać ze wszystkiego, w co jest wyposażone. Żeby umiał w życiu skorzystać ze wszystkich swoich zdolności, zarówno fizycznych, jak i intelektualnych. Taki był cel. I do tego też my jesteśmy prowadzeni, żebyśmy mogli korzystać z całego potencjału, ze wszystkiego, co mamy, co Bóg nam w swojej łasce dał. Wszystko, co mamy w Chrystusie, jest dla nas, żebyśmy mogli przez to życie przejść zgodnie z Jego wolą, zdążając do tego, do czego Bóg nas przeznaczył. A przeznaczył nas do świętości. Autor też używa tutaj analogii odnośnie ziemskich rodziców. Ziemscy rodzice karali. W tej chwili może nie karanie, tak jak kiedyś. Największą karą może jest zabranie laptopa czy smartfona. Wtedy używali rózgi. Używali rózgi. Karali, mając na celu to, co jest doczesne, żeby dziecko w życiu mogło sobie poradzić. Bóg ma troszkę dalej posunięty cel. Chce nas przyprowadzić do siebie, uczynić nas świętymi, upodobnić do Chrystusa. Jak pomyślę o sobie i im bardziej jestem w stanie tak obiektywnie na siebie popatrzeć, na to, co we mnie jest, to powiem tylko jedno, że tylko Bóg może tego dokonać, żebym był kiedykolwiek podobny do Chrystusa. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Karanie nigdy nie jest przyjemne. Dlatego skupienie się na tym, co nas spotyka, na karceniu, nie jest rozsądne. Zawsze spowoduje rozgoryczenie. Jedyny sposób to jest właśnie popatrzeć na Chrystusa. Jak On dążył przez życie, pośród cierpień, tego wszystkiego, co Go spotykało i przez krzyż, patrząc na to, co było poza tym, do czego zmierzał. Tak samo my, poddając się Bożemu wychowaniu, musimy patrzeć, do czego zmierzamy. Do Bożej świętości. Dlatego patrząc na to, jaki jest cel naszego życia, możemy opadłe ręce i omdlałe kolana wyprostować. I patrząc na Chrystusa, który jest źródłem naszej wiary, On może nie tylko być dla nas wzorem, ale On może też naszą wiarę wzmocnić. On który o sobie powiedział, że wszelka moc na niebie i na ziemi jest w Jego ręku, to nie ma takiej sytuacji, w której On nie mógłby nam pomóc. Nie ma takiej słabości, w której On nie mógłby pokonać swoją mocą. Nie ma takiej sytuacji, przez którą by nas nie przeprowadził. Nie ma takiej ciemności, której by nie rozjaśnił. I nie ma też takich wątpliwości, których On nie usunie. Dlatego jest tylko jeden sposób – patrzeć na Niego i od Niego oczekiwać, że On nas poprowadzi nie tylko we właściwym kierunku, ale też i we właściwy sposób, żebyśmy się poddawali Bogu, który nas wychowuje. A Bóg wychowuje nas, tak jak mówiłem, na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest taki, że nas poucza. W liście do Tymoteusza, w drugim liście do Tymoteusza mamy takie słowa zapisane. To jest 3:16. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Bóg zostawił nam swoje słowo, udzielił nam swojego ducha i przez to słowo nas poucza. Dlatego jako dzieci, gdy chcemy rozmawiać z Ojcem, bierzemy to. Tutaj szukamy Jego głosu. Pewni tego, że On nas słyszy i pouczy. Bóg też wprowadza to wszystko, czego nas naucza, w nasze życie. Po pierwsze, tak jak mówiłem, może to być przez to, że stawia przed nami różne trudności, wyzwania. Trudne rzeczy, których najczęściej chcielibyśmy uniknąć. Problemy. Kłopotliwych ludzi wokół nas. Różne mogą to być rzeczy. Bóg też może nas, gdy wychowuje, karać. Może dopuścić konsekwencje naszego postępowania do naszego życia. Jak nawybijamy, to możemy być pewni, że Bóg nie zawaha się użyć rózgi. I sprawi nam mantę. Jakkolwiek, tak jak już Janusz wcześniej to mówił, Bogu nie sprawia to przyjemności. Jednak cel, do którego prowadzi, powoduje, że Bóg używa wszystkiego, co uzna za dobre, żeby swoje dzieci wychować. W liście do Koryntian mamy zapisane takie słowa. To jest 11:31-32. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Wcześniej apostoł Paweł mówi w tym fragmencie o niewłaściwym postępowaniu w czasie Wieczerzy Pańskiej. I dalej mówi tam też takie słowa. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny jej pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a nie mało zasnęło. Bóg, gdy sądzi swój lud, gdy sądzi swoje dzieci, to dla wychowania może dopuścić konsekwencje grzechu, żeby nauczyć je czegoś. Nauczyć tego, że grzeszyć nie należy. Może dopuścić różne przykre rzeczy do naszego życia, żebyśmy się nauczyli, jak mamy postępować jako Boże dzieci. Od 14-17 są takie słowa. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przeze mnie pokalało się wielu. Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż po nią ze łzami zabiegał. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia. To jest wezwanie do przyjęcia właściwej postawy. Mamy swoje wysiłki, wszystko, czym dysponujemy, włożyć w dążenie we właściwym kierunku. Do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia. Do tego jesteśmy powołani. Do tego Bóg nas przeznaczył, żebyśmy byli coraz bardziej podobni do naszego Pana, Jezusa Chrystusa. To jest cel, do którego zmierzamy. I jedyna właściwa postawa to dążyć tam z całych sił. I mamy też uważać na dwie postawy, które są opisane w wersetach 15 do 17. Obie te postawy nawiązują do Starego Testamentu, do tego, co jest zapisane w Torze. Historię Ezawa to wszyscy chyba pamiętają. Ezaw, patrząc na to swymi oczami, na to, co miał przed sobą, będąc głodny, z powodu chęci zaspokojenia swego głodu, sprzedał pierworództwo. Pozbył się czegoś, czego tymi oczami nie bardzo mógł oglądać. Pozbył się obietnicy i błogosławieństwa. A skupił się na tym, co widział i co odczuwał. Druga postawa jest, to przeczytamy już sobie, to jest opisane w 5 Księdze Mojżeszowej. To jest 29 rozdział, 5 Księga Mojżeszowa, 29 rozdział, od 17 do 19 wersetu. Niechże nie będzie wśród was mężczyzny, ani kobiety, ani rodziny, ani plemienia, których serce odwróciłoby się dziś od Pana, Boga naszego, aby pójść i służyć Bogom tych narodów. Niechaj nie będzie wśród was korzenia wydającego truciznę i piór, który by słysząc słowa tego zaprzysiężonego przymierza, pochlebiał sobie w swoim sercu mówiąc: dobrze mi będzie, choćbym nawet trwał za twardziałości swego serca. To doprowadziłoby do tego, że zostałoby zniszczone to, co nawodnione, wraz z tym, co wyschnięte. Pan bowiem nie zechce mu przebaczyć. Przeciwnie, wtedy zapłonie gniew Pana i jego zapalczywość na tego męża i spadną na niego wszystkie przekleństwa zapisane w tej księdze i wymarzę Pan jego imię pod niebem. To jest taka postawa, którą pokrótce można opisać w taki sposób. Ktoś, kto odrzuca Boże Słowo, Boże Przymierze, nie patrząc na to, jakie konsekwencje to przyniesie. Czy ci, pośród których on był, poniosą szkodę, czy ktokolwiek inny poniesie szkodę, on sam odrzuca Ewangelię, żeby szukać szczęścia gdzie indziej. Tego typu postawa to jest coś, czego mamy się wystrzegać. Wystrzegać się tego typu ludzi. Jak patrzymy na te dwie postawy, pierwsza, która jest lekkomyślna i odrzuca to, czego oczami zobaczyć nie można. Druga, która odrzuca Boże Słowo, pochlebiając sobie, że i tak wszystko będzie ok, wszystko będzie dobrze. To są tak diametralnie różne postawy od tych, które czytaliśmy w 11 rozdziale. To nie jest przykład na który mamy patrzeć. Mamy uważać na tego typu postawy, ponieważ ludzie, którzy prezentują tego typu postawy, mogą spowodować bardzo duże szkody pośród nas. Wielu może się pokazać, tak jak jest tu powiedziane, i ponieść szkodę. Nie jesteśmy sami. W tym biegu, zawodnik biegnie sam do mety. My biegniemy, ale nie sami. I mamy patrzeć na siebie nawzajem. Patrzeć, czy ktoś nie zostaje w tyle, czy ktoś nie upada, czy ktoś nie zwraca się w niewłaściwym kierunku. A jedyne, co możemy zrobić, to zwracać jego wzrok w tą jedną stronę, w którą my patrzymy. Na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Tego, który ma wszelką moc w swoim ręku i może zaradzić wszystkim przeciwnościom i przeprowadzić przez każde okoliczności. I tylko On, jako wzór, może zagwarantować nam to, że będziemy właściwie podchodzić do Bożego wychowania. A to, że jesteśmy Bożymi dziećmi, gwarantuje nam, że Bóg się nami zajmuje i nie będzie żałował ludzkim, żeby nas wychować. Jemu niech zawsze będzie chwała.
Amen. Amen.